Bardzo serdecznie witam pana doktora Marcina Olszówkę, Uczelnia Łazarskiego, Ordo Iuris. Bardzo serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy, że możemy porozmawiać, no niestety, ale o sprawach trudnych. Szczęść Boże panu doktorowi. Witam
Szczęść
serdecznie.
Szczęść Boże, witam państwa.
Panie doktorze, obraza uczuć religijnych, naruszenie więc takiej bardzo wrażliwej sfery życia ludzkiego, obraza czy znieważenie miejsc kultu, przedmiotów kultu religijnego. Niestety ma to coraz częściej miejsce także i w Polsce, już nie mówiąc o tak zwanej Europie Zachodniej. Wiemy, że artykuł 196 kodeksu karnego dotyka tej problematyki. Co to oznacza? Dlaczego taki przepis i taki artykuł pojawił się w polskim prawie?
Artykuł 196 kodeksu karnego, jak ksiądz doktor słusznie zauważył, kryminalizuje, czyli inaczej penalizuje obrazy uczuć religijnych, a mówiąc ściślej znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca przeznaczonego do kultu religijnego. Może zacznę od tego, w zasadzie jaka jest zasadnicza, jaka jest podstawa, dlaczego ten przepis się znalazł w kodeksie karnym. No, przede wszystkim jest to konsekwencja konstytucyjnej ochrony wolności, czy konstytucyjnej gwarancji wolności religii. Wolność religii jest gwarantowana przez artykuł 53, stosunkowo obszerny. No i jedną z konsekwencji tej ochrony wolności religii jest także, ochrona prawnokarna samej religii, czy może samej religii, co stosunku człowieka do sakrum, czyli tego przejawu aktywności człowieka. Jeszcze przed uchwaleniem, przed przyjęciem obecnej konstytucji z 1997 roku Trybunał Konstytucyjny w dwóch orzeczeniach z 1994 roku bardzo wyraźnie podkreślił, że właśnie elementem, czyli takim integralnym elementem ochrony wolności religii jest ochrona uczuć religijnych, czyli właśnie ochrona, taka specjalna ochrona prawna, która ma zapobiegać znieważaniom, różnego rodzaju formom znieważania przedmiotów kultu religijnego czy właśnie miejsc przeznaczonych do kultu religijnego. Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku potwierdził ten stan rzeczy, czy utrzymał w mocy swoje dotychczasowe twierdzenia i nawet je rozwinął.
Tutaj pewnie warto by pokusić się na doprecyzowanie, bo mówimy o ogólnym pojęciu obraza uczuć religijnych, ale też pan doktor wspomniał o przedmiotach. Przedmioty miejsca dotyczą tych właśnie wartości też pewnych, ale też mówimy, jeżeli obraza uczuć dotyczy to człowieka. Czy oznacza to, że przepisy jakby połączyły przedmioty kultu, miejsca kultu i obrazę konkretnej osoby, jej uczuć religijnych? Jak na to patrzymy?
Można tak powiedzieć. Rzeczywiście przepis artykułu 196 kodeksu karnego jest sformułowany w taki sposób, można by powiedzieć, trochę złożony i taki dwustopniowy. Można to w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że on jest skonstruowany w taki dwustopniowy sposób. To znaczy, jakby sprawca tego przestępstwa w pierwszej kolejności musi dokonać aktu znieważenia albo przedmiotu właśnie czci religijnej, albo miejsca przeznaczonego do oddawania kultu religijnego. Oczywiście formy tego znieważenia mogą być bardzo, bardzo różne. To może być karykatura, to może być formy słowne, to mogą być jakieś obelżywe rysunki, jak już powiedziałem, jakieś karykatury, negatywne określenia. Tutaj orzecznictwo Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego jest zgodne, że ta forma może być bardzo różna, niemalże dowolna. Inaczej lepiej musi dojść do tego aktu znieważenia, można powiedzieć, aktu profanacji. na przykład, nie wiem, pomalowanie na przykład jakiejś przydrożnej kapliczki, pomalowanie jakimiś obraźliwymi tekstami, czy po prostu nawet jakimś sprayem, czy w inny sposób jej, no właśnie jej sprofanowanie. Inna możliwość, czy jak gdyby inna możliwość popełnienia tego przestępstwa to jest także znieważenie miejsca kultu religijnego, czy to kościoła, jakiegoś elementu architektonicznego samego kościoła, czy nawet wejścia do kościoła, czy chodnika przed kościołem, no bo to już wtedy wiadomo, że jeżeli sprawca w jakiś sposób stara się znieważyć, czy stara się wyrazić swoją pogardę dla wyznawców religii, na przykład dla katolików, no to oczywiście jeden ze sposobów jest także na przykład w jakiś sposób wyrażenie tej zniewagi, no poprzez na przykład jakąś dewastację elementów architektonicznych, na przykład nie wiem, balustrady, czy niszczenie schodów przed kościołem. I jeżeli dojdzie do tego aktu znieważenia, aktu profanacji, czy to przedmiotu, czy miejsca kultu religijnego, no to następnie przepis jest tak skonstruowany, że jak gdyby w wyniku tego znieważenia dochodzi do obrazy uczuć religijnych. No i teraz tutaj pojawia się pewien problem, znaczy w zasadzie problem związany z dwoma możliwościami wykładni tego przepisu. No jeden przepis, znaczy jedna możliwość wykładni, zacznę może od tej, za którą ja się opowiadam, niestety jest to pogląd mniejszościowy, choć moim zdaniem jest to wykładnia prawidłowa, wykładnia prokonstytucyjna, która, w myśl której sam akt profanacji, czy to było jakieś sprofanowanie ikony jasnogórskiej za pomocą jakiegoś logotypu sześciobarwnego albo innego, czy jakikolwiek inny akt profanacji, czy to przedmiotu kultu religijnego, czy miejsca przeznaczonego do kultu religijnego, już sam w sobie wypełnia znamiona przestępstwa określonego w artykule 196 kodeksu karnego, no bo ta czynność sprawcza, czyli sam ten akt znieważenia, sam ten akt profanacji już wyraża, znaczy jak gdyby to za jego pośrednictwem sprawca wyraża swoją pogardę dla wyznawców energii, to w ten sposób chce jak gdyby ich dotknąć, ich urazić, no wyrazić swoją nienawiść, swoją pogardę wobec tej grupy wyznawców. I konsekwencją jest oczywiście to, że sam fakt, nie wiem, czy to zniszczenie kościoła, kapliczki, nie wiem, roztrzaskanie posągu Buddy, czy nie wiem, podarcie Biblii, Koranu, czy jakiejś innej księgi, dajmy to z jakiejś innej religii, powiedzmy dalekowschodniej czy innej, to już wystarczy do tego, żeby sprawcę pociągnąć do odpowiedzialności karnej. I tak jak już powiedziałem, to jest ta pierwsza możliwość interpretacji, która jest mi dużo bliższa i kilku jeszcze innym autorom czy przedstawicielom nauki prawa, ale niestety jest też druga możliwość, która jak już wcześniej wskazywałem, odwołująca się do tego swoistego dwustopniowego, tej dwuetapowości, która jest pozornie wpisana do artykułu 196, czyli najpierw musi dojść do aktu znieważenia, na przykład podarcie Koranu, podarcie Biblii albo jakiś inny akt profanacji, a następnie jak już dojdzie, że się sprawca popełnił ten czyn, to następnie, czy popełnił ten czyn, no to następnie jest badane, czy jakaś osoba, która była świadkiem tego czynu, czy to podarcia Koranu, etc., czy któraś z tych osób czuje się urażona, to znaczy, no, czuje się urażona, bo skoro przepis mówi o obrazie uczuć religijnych, no to czy u niej wystąpił jakiś, w jej psychice, w jej emocjach nastąpiła jakiś negatywny stosunek w stosunku do tego, co, czy negatywna reakcja w stosunku do tego, co wykonał sprawca. No i niestety ta druga możliwość jest, no jest, znaczy ta druga interpretacja jest niestety dominująca w polskiej literaturze prawniczej, w szczególności literaturze karnistycznej, no i co, jak gdyby coś za tym idzie, ten pogląd podzielił zarówno Trybunał Konstytucyjny w tym ostatnim wyroku z 2015 roku, jak i także Sąd Najwyższy w swoim orzecznictwie, w tym także w ostatnim zasadzie postanowieniu z 2015 roku, kiedy szerzej zajmował się tą kwestią. Dlaczego ta druga wykładnia jest moim zdaniem nieprawidłowa? No to może podam na przykładzie, który jest chyba w miarę znany. Ta sytuacja miała miejsce ładnych parę lat temu, ale odbyła się szerokim echem z opinii publicznych, media o tym mówiły, były relacje z procesu i tak dalej, że proces trwał kilka lat. No, pewien piosenkarz o pseudonimie Nergal dokonał w trakcie jednego ze swoich koncertów, dokonał podarcia egzemplarza Biblii, wyrwane kartki rzucił stronę widowni z dość obelżywym okrzykiem. No i teraz jak do tego podszedł, najpierw jak to jego zachowanie oceniły sądy powszechne, sądy karne obu instancji, a ostatecznie Sąd Najwyższy. No, oceniając zachowanie sprawcy, w zasadzie nie kwestionowano tego, że doszło do znieważenia przedmiotu czci religijnej, choć muszę przyznać, że Sąd Najwyższy trochę się też nad tym zastanawiał, czy w sposób mało przekonujący, czy Biblia jest przedmiotem czci religijnej, czy nie jest, no ale powiedzmy, że ostatecznie sam Sąd Najwyższy uznał, że jednak jest. Więc tutaj w zasadzie sąd nie miał wątpliwości, że doszło do znieważenia przedmiotu czci religijnej. No, natomiast pojawił się problem dla sądu pojawił się problem z drugim etapem, czyli z obrazą uczuć religijnych, no ponieważ sądy wszystkich instancji, Sądem Najwyższym wyłącznie, doszły do wniosku, że samo znieważenie, no jak już powiedziałem, nie wystarczy w ich ocenie do popełnienia tego przestępstwa, tylko musi być jeszcze skutek tego znieważenia w postaci obrazy uczuć religijnych, no tych osób, wobec których ten akt profanacji został dokonany. No, ponieważ nikt z uczestników koncertu nie poczuł się urażony, to może nas nawet nie dziwić, no bo raczej, no, sądząc po tym, kto przychodzi na taki koncert, no to raczej nie należałoby się spodziewać tam osób, nazwijmy to, nadmiernie religijnych, czy jakichś przywiązanych do katolicyzmu. No więc ponieważ nikt się z tych uczestników koncertu nie poczuł urażony, to więc w ocenie sądów w Polsce nie doszło do popełnienia przestępstwa. Gdyby przyjąć prawidłową interpretację artykułu 196 kodeksu karnego, no to sam fakt znieważenia byłby wystarczający do pociągnięcia sprawcy do odpowiedzialności karnej, no ponieważ no właśnie sprawca tego akurat czynu, o którym mówię, no on robiąc to, co robił, no chciał wyrazić swój negatywny, swój pogardliwy stosunek do chrześcijan, czy przede wszystkim do katolików, na zasadzie wyraził go wobec wszystkich chrześcijan, no i w ten sposób chciał, no, skatalizować czy zobrazować swoją nienawiść, a już sam ten fakt powinien się spotkać z reakcją ze strony państwa, ze strony porządku prawnego.
To jest bardzo ciekawe. Tutaj pojawiło się kilka takich dalszych pytań dzięki wypowiedzi pana doktora. Pociągnę ten wątek ostatni, bo jeżeli tak patrzymy, no to rzeczywiście, czy należałoby szukać braków pewnych w naszym prawie, czyli dopiero jak coś publicznie ukaże się, publicznie ktoś znieważy, czy na przykład gdyby był film w internecie z tego koncertu sławetnego i odbiorcy tego przez internet by poczuli się urażeni, wtedy można by to zaklasyfikować do tego artykułu i obrazy uczuć religijnych? Czy ktoś jak prywatnie podrze Biblię wobec drugiej osoby, to tak samo się kwalifikuje? Bo tu chyba jest jakaś nieścisłość, prawda?
W zasadzie ksiądz doktor opisał dwie sytuacje. W zasadzie, jeżeli ta pierwsza sytuacja, czyli upublicznienie aktu znieważenia poprzez internet, znaczy przez internet, no jeżeli ktoś w sposób umieści film przedstawiający akt, na przykład podarcie Pisma Świętego, czy inny akt profanacji, akt znieważenia przedmiotu czci religijnej, i zostanie to udostępnione w internecie w sposób powszechnie dostępny, czyli w zasadzie taki, że każdy mógłby to obejrzeć, No to w świetle w zasadzie każdej interpretacji artykułu 196 kodeksu karnego, ta osoba, która umieściła to nagranie, niekoniecznie go musiała sporządzić, wystarczy, że go umieściła, no to w zasadzie taka w internecie, to ta osoba w zasadzie ponosiłaby odpowiedzialność karną, no ponieważ to ona jak gdyby, no, w tym sensie dokonała tego publicznego znieważenia przedmiotu czci religijnej, no bo ona upubliczniła ten akt, a przynajmniej można by tutaj było rozważać. To akurat na kanwie sprawy Nergala Sąd Najwyższy nadawał do zrozumienia, że w zasadzie w tej sytuacji można by mówić o odpowiedzialności karnej ewentualnie osoby, która upubliczniła
to zdarzenie,
czyn tak. Nergala. Tak, tak. Zresztą notabene tam akurat organizator koncertu zakazywał jego nagrywanie, ale to jest jak gdyby wątek poboczny. Natomiast druga kwestia mówiąca o tym, o takim, powiedziałbym, prywatnym akcie znieważenia, że ktoś sobie w swoim zaciszu domowym pielęgnuje swoją nienawiść do wyznawców określonej religii. No tutaj w zasadzie przy obecnym brzmieniu tego przepisu, ze względu na to, że tam jest wyraźnie napisane, kto obraża i tak dalej, znieważając publicznie, no to jeżeli odbyło się to prywatnie i nawet zostałoby to utrwalone za pomocą jakiegoś filmu, czy jakiegoś, wobec tego nawet nagranie, to sam sprawca tego czynu, myślę, nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Ja przecież uważam, że to bardzo mało prawdopodobne, nawet w sytuacji upublicznienia. Chyba że on sam by to upublicznił. To tak. Natomiast jeżeli była taka sytuacja, że sprawca A dokonuje, dajmy to, podarcia Koranu, sprawca B to, znaczy osoba B to nagrywa i osoba B bez wiedzy osoby A, czyli tego, który podarł Koran, upublicznia to nagranie, no to wtedy ewentualnie można by mówić o, to byłaby sytuacja analogiczna, czyli można mówić o odpowiedzialności karnej osoby B, czyli tej, która upublicznia ten akt profanacji. No. Natomiast ten, który prywatnie dokonuje aktu profanacji, no w świetle aktualnego brzmienia przepisu, raczej nie ponosił odpowiedzialności karnej. W zasadzie można powiedzieć, że nie ponosił tej odpowiedzialności.
I jeszcze może, żebyśmy mogli dobrze tę sytuację prawną zrozumieć, obrazy uczuć religijnych czy znieważenia przedmiotów kultu. Mieliśmy przed kilkoma laty tu w Starogardzie Gdańskim takie przykre zdarzenie, kiedy farbą oblano figurę świętego Jana Pawła II, stojącą przed kościołem, jednym z kościołów starogardzkich. To jeden przypadek. Więc jak należy to ocenić? Tego nikt nie widział, bo to prawdopodobnie uczyniono nocą. Czy to się klasyfikuje właśnie też do obrazy uczuć religijnych i zniszczenia właśnie przedmiotu kultu religijnego? I drugi temat, tak aktualny, to co czynią przedstawiciele ideologii LGBT, którzy no, nawet w ostatnich dniach, wiemy, wieszali swoje tęczowe flagi nawet na figurze świętego Jana Pawła II. No, jak spojrzeć na te dwa wydarzenia, na te dwa fakty?
Zaczynając od pierwszego, czyli tego sprzed kilku lat, Starogardzie, który polegał na oblaniu farbą, czy zniszczeniu, znaczy głównie na profanacji miało miejsce przez oblanie farbą nocą pomnika świętego Jana Pawła II. Tutaj w zasadzie znamie publiczności byłoby spełnione, przynajmniej w mojej ocenie byłoby spełnione, dlatego że czy to, że sprawca, no, jak gdyby, że nikt nie przyłapał sprawcy infragranti, nie przyłapał go na gorącym uczynku, no nie ma to akurat większego znaczenia, ponieważ efekt jego działalności, czyli ten znieważony pomnik, no kiedy następnego, najbliższego dnia czy kolejnych dni, no mógł być, czy wręcz był, znaczy ten efekt mógł dostrzec inne osoby, czyli bliżej, w zasadzie nawet bliżej nieokreślona liczba osób, w tym oczywiście katolicy. No więc tutaj w mojej ocenie w zasadzie znamiona przestępstwa z artykułu 196 kodeksu karnego zostały spełnione. Tutaj nawet można byłoby mówić także o pewnych innych przepisach, które zostałyby naruszona, być może nawet artykuł 288 kodeksu karnego, kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku. No więc tutaj oczywiście można mówić o jakimś formie uszkodzenia czy zniszczenia. Zresztą mamy też jeszcze przestępstwo znieważenia pomnika. Tak więc jeżeli chodzi o tą sytuację sprzed kilku lat, to nie ma większej wątpliwości co do tego, że doszło do popełnienia przestępstwa. To znaczy, że czyn sprawcy nawet nie tylko wypełniał znamiona przestępstwa z artykułu 196 kodeksu karnego, czyli obrazy, tak zwane obrazy uczuć religijnych, ale nawet pewnie wypełniał znamiona, ten czyn wypełniał znamiona kilku innych, co najmniej jednego, a jeszcze nawet nie więcej przestępstw. No, czy nie znamy okoliczności sprawy, no nie wiem też, czy sprawca, być może, czy postępowanie potem dalej się toczyło, być może sprawca nie został wykryty. Tak
wiem, że sprawca został wykryty, ale nie znam dalszego przebiegu, jak to rozwiązano prawnie, ale
Tak. No oczywiście to, że oczywiście tak naprawdę od czasami odpełnienia przestępstwa do ukarania sprawcy też czasami no, droga potrafi być tak daleka, ale to nie tylko wynika z tego, że postępowanie potrafi trwać bardzo długo, ale też no oczywiście do ukarania no, muszą być jeszcze spełnione. Czasami no, może spełnione tylko warunki, ale czasami no, jeżeli zachodzą pewne inne okoliczności, jakieś łagodzące albo inne, to może to spowodować właśnie, że sprawca uniknie przynajmniej takiej kary.
Choroba psychiczna najczęściej się zaraz pojawia w obronie, prawda?
Może być. To jest jedna z możliwości, że sprawca nie był poczytalny, no ale być może sprawca był zbyt młody, to także jest, bo jeżeli sprawca był zbyt młody, no to wtedy również nie poniesie odpowiedzialności karnej, no zawsze może się, lub jeżeli sprawca też, no nie bym powiedziałbym, też jeżeli nie był, jeżeli nawet wiekowo się łapał, no to być może tam mógł się tłumaczyć, że no, tłumaczyć, że nie chciał, że to był jakiś no, głupi wybryk i tak dalej, to czasami może, no, może tam działać, na przykład na to, znaczy skutkować na przykład warunkowym umorzeniem postępowania i tak dalej, no, ale to oczywiście no, nie znam sprawy, więc nie będę się na ten temat wypowiadać. Wcześniej jeszcze ksiądz...
Tęczowe flagi, prawda?
Tak, nawiązywał do aktualnych wydarzeń, czyli profanacji no, głównie pomników, w tym także świętego Jana Pawła II, czy figury Chrystusa na krakowskim przedmieściu w Warszawie, które jest, ja bym to może trochę połączył z zeszłorocznymi wydarzeniami, czyli dość licznymi, powiedziałbym dość popularnymi wizerunkami znieważającymi ikonę Jasnogórskiej, czyli obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. W mojej ocenie tutaj zachodzi, znaczy to zachowanie sprawców jak najbardziej spełnia znamiona czynu z artykułu 196 kodeksu karnego, ponieważ dochodzi do znieważenia przedmiotu czci religijnej, no ponieważ niewątpliwie mamy do czynienia z przedmiotem czci religijnej, czyli czy to będzie pomnik wyrażający, pomnik samego świętego, czy pomnik Chrystusa, no to jest to ewidentnie przedmiot czci religijnej, bo jak już wcześniej wspominałem, wykładnia sądowa i doktrynalna terminu przedmiot czy religijny nie jest zawężająca, tylko powiedziałbym, ona jest poprawna, czyli jest to rozumiana, że to nie są tylko, to mogą być przedmioty materialne, to mogą być symbole, to są wizerunki, to mogą być nawet imiona, nawet czasami niektórzy z autorów mówią nawet, że gesty mogą być przedmietem ochrony prawnokarnej, bo one też są pewnymi symbolami religijnymi, które przepis artykułu 196 ma chronić. Więc tutaj nie miałbym, ja osobiście, nie tylko ja, nie miałbym żadnych wątpliwości, że dochodziło do znieważenia przedmiotów czci religijnych. Taka też jest bardzo wyraźna intencja sprawców, którzy, szczególnie tych tegorocznych, którzy zatykali te flagi jako pewne symbole, te flagi, które miały wyrażać pewne zwycięstwo, taka była motywacja sprawców, że te flagi, no, skoro jakby one, ich umieszczenie w kontekście, czy umieszczenie na tych figurach, no, miało być pewnym wyrazem pokonania tego, co niesie ze sobą chrześcijaństwo, katolicyzm, tego, co sobą wyraża, czy pewnego nauczania, tak, głównie nauczania moralnego, ale nie tylko, kwestia ochrony małżeństwa, rodziny i tak dalej, czy etyki seksualnej i tak dalej, które ten gest, który dokonali sprawcy, no, ten cały katolicyzm, ten cały aspekt katolicyzmu, no, jak gdyby miał być pokonany, czy symbolicznie pokonany przez nową ideologię, przez ideologię LGBT, której symbolem jest właśnie ten sześciobarwny sztandar. I analogicznie ma to miejsce w przypadku profanacji wizerunku ikony jasnogórskiej, także zastąpienie auroli sześcioma kolorami, które są symbolem ruchu politycznego, ruchu ideologicznego LGBT, no także miało być symbolem tego symbolicznego zawłaszczenia zwycięstwa tej ideologii nad katolicyzmem. Czy także, ja także oczywiście wyrażam pewnej pogardy wobec katolików, wobec wartości, które są dla nich, wartości religijnych, wartości moralnych, które są dla nich ważne i które oni wyznają. No, na tym mniej więcej polega właśnie przemoc symboliczna, której akurat przedstawiciele czy aktywiści tego ruchu są, no, znaczy stosunkowo często się do niej odwołują.
Tak, jeszcze jedno zagadnienie, przeszkadzanie w sprawowaniu kultu religijnego, bo jeżeli ktoś przeszkadza, wejdzie do świątyni w czasie mszy świętej, przeszkadza, jest to dość oczywiste. Ale pamiętamy takie doświadczenia też z naszej pracy radiowej, transmisja plenerowych dróg krzyżowych w mieście, ulicami miasta, z ochroną policji także, i nagle ktoś wystawia w głośnik i zakłóca muzyką, jesteśmy przekonani, że świadomie, bo nikt na co dzień nie wystawia głośnika w środku miasta w swoim oknie, żeby puszczać muzykę. No właśnie, tu idą ludzie, się modlą, odprawiają drogę krzyżową, tu hałaśliwa, przeszkadzająca muzyka. Czy to jest działanie, które podlega także ukaraniu?
Zasadniczo tak. Oprócz artykułu 196 mamy jeszcze w kodeksie karnym artykuł 195, który brzmi: kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego, kościoła lub innego związku wyznaniowego w uregulowanej sytuacji prawnej, podlega karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, czyli w zasadzie zagrożenie sankcją karną jest podobne jak w przypadku przestępstwa znieważenia przedmiotu czci religijnej. Tutaj oczywiście w tym przypadku, w tym akcie, tym przeszkadzaniu aktom religijnym, jak na przykład, no, czy to może być procesja Bożego Ciała, czy może być to droga krzyżowa, lub inna, bo to nawet w zasadzie, nawet pielgrzymka też kwalifikowałaby się jako wykonywanie aktu religijnego. No to oczywiście, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, kiedy ktoś w taki lub inny sposób przeszkadza, przy czym to jest, no, przepis mówi o tym, że kto złośliwie przeszkadza, no więc ta intencja musi być dość wyraźna, no to jeżeli sprawca popełnia taki czyn, no to również powinien zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. No w tym opisanym stanie faktycznym, no, zagłuszanie muzyką, w zasadzie niezależnie od tego, jaka by to była muzyka, no to oczywiście, jeżeli w trakcie, szczególnie, że to jest droga krzyżowa, jeżeli w trakcie no, sprawca orientuje się, co się dzieje, mówiąc kolokwialnie, i w ten sposób reaguje, no to moim zdaniem to nie ma wątpliwości, że znamię złośliwego przeszkadzania publicznemu wykonywania aktu religijnego zostało spełnione.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Głos był dr Marcin Olszówko, Uczelnia Łazarskiego Ordo Iuris. Pięknie dziękujemy za rozmowę. Pięknie dziękujemy.
Bardzo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich.